Ewangelia mówi dzisiaj na temat końca, końca świata. Warto o tym pomyśleć, tym bardziej, że od czasu do czasu przychodzą do nas w gościnę ludzie próbujący nam wyjaśnić, kiedy, którego dnia, o której godzinie będzie koniec. Ilekroć ich spotykamy i słyszymy o kolejnej dacie końca świata, uśmiechnijmy się i przypomnijmy sobie o dwóch liczbach, 13 i 32. To z Ewangelii Świętego Marka, 13 rozdział, werset 32. O dniu owym lub godzinie nikt nie wie, nikt, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Pewne jest, że będzie koniec, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć kiedy. Każdy, kto tę datę podaje, jest kłamcą i fałszywym prorokiem. Koniec świata, czyli wypada mówić dzisiaj nie tyle o doczesności, która przemija, ale o wieczności, do której jesteśmy wszyscy zaproszeni. Jak ją zdefiniować? Tu mamy problem. Ci, którzy mówią, nie wiedzą. Wiele opowiadają, wyjaśniają, komentują, tłumaczą. Natomiast ci, którzy wiedzą, nie mówią, milczą, zmarli. Są po drugiej stronie, ale nie chcą odpowiedzieć na żadne z naszych pytań. Chcemy czy nie chcemy przy okazji tego tematu końca świata, musimy popatrzeć w stronę Paryża, czyli na to miasto, w którym dokonały się zamachy terrorystyczne, okrutna zbrodnia. Jeden z polskich dziennikarzy napisał, że ekstremizmy żywią się ekstremizmami, komentując w ten sposób wydarzenia, czyli są zamachy terrorystyczne, ponieważ jest francuski faszyzm, a on istnieje dlatego, że są zamachy i fundamentalizm islamski. I tak koło się zamyka. Chora to i bezsensowna diagnoza. Najgorsze, że jest to oczywiście prawdziwe, z tym, że jest to prawdziwe, ale nie jest to prawdą. To jest logika zła i logika okrucieństwa, która buduje refleksję na przedziwnym sprzężeniu ofiary i kata. Ponieważ jest kat, musi być ofiara, a ofiara domaga się obecności kata. To są bezsensowne dywagacje, perwersyjne i zbrodnicze, bo one tak naprawdę przyznają słuszność zbrodni. No skoro jest, to musi istnieć. Istnieje natura zła i zbrodniczość, przez którą człowiek nie jest w stanie uciec. No i tak naprawdę błędem jest to, że są to dywagacje papierowe, abstrakcyjne, pogrążone tak naprawdę w fikcji. Podobnie jak o Bogu, tylko spekulujemy, rozmyślamy, to przestaje być żywy i prawdziwy. Owszem, istnieje związek, realna relacja, ale nie w tym, co chore, okrutne czy bestialskie. W naszym życiu są prawdziwe relacje. W normalnym, ludzkim życiu. Dziecko domaga się rodzica, rodzic domaga się dziecka. To nazywamy miłością i życiem i szczęściem. W tym normalnym życiu są prawdziwe relacje. I tam okazuje się, że odkrywamy to, co jest sensem, logiką naszego istnienia na tym świecie. Kilka dni temu katolicka agencja informacyjna opisała biskupa Domenico Sigaliniego, biskupa Palestriny. Otóż biskup Domenico postanowił, że przez miesiąc będzie mieszkał u ludzi, poznając ich życie. Tak oto od 19 miesięcy mieszka poza swoim biskupim pałacem, rezydując u kolejnych rodzin. Pomyślał sobie, W ciągu jednego dnia, kiedy przyjeżdżam na wizytację biskupią na parafię, nie poznam nikogo. Jak mogę dowiedzieć się, jak ci ludzie żyją, czego pragną, kim są? No, trzeba u nich zamieszkać. I oczywiście ta jego postawa wzbudziła niebywałe emocje. W swojej pokorze nagle stał się biskupem celebrytą. Przybiegli do niego dziennikarze i mieli przygotowane pytanie. W sumie jedno. Co ksiądz biskup na to, że w Watykanie za potężne pieniądze remontowane są apartamenty? Ksiądz biskup porzucił swój pałac, tutaj mieszka w normalnej rodzinie, a tam takie zbytki i luksusy. Biskup Domenico popatrzył na dziennikarzy i powiedział: no cóż, tak naprawdę te apartamenty to są zabytkowe budynki. Historyk sztuki to wie i konserwator zabytków. No i niestety za wielkie pieniądze trzeba je remontować. Więcej, gdyby mój dom biskupi w naszej diecezji wymagał remontu, to tak, żebym to uczynił, bo trzeba chronić dziedzictwo kultury. Jak usłyszeli to dziennikarze, zostawili go w spokoju. No i dzięki temu żyje nasz biskup Domenico zadowolony, szczęśliwy, a jego dobroć i szlachetność nie jest zakłócana przez owych ciekawskich i wściwskich dziennikarzy. Kim jest ów Domenico Sigalini? Urodził się w roku 1942. Został wyświęcony w 1966, czyli już po Soborze Watykańskim II. A później po święceniach studiował jeszcze matematykę w Mediolanie. Przygotowywał Światowe Dni Młodzieży w Denver, w Manili, w Paryżu, w Toronto, wiadomo, także w Rzymie w roku 2000. Później Benedykt XVI ustanowił go asystentem akcji katolickiej i jest on asystentem nie tylko na Włochy, ale w sumie generalnym asystentem akcji katolickiej na cały świat. Od 5 kwietnia 2014 Domenico jest biskupem Palestryny. Fascynujący to człowiek, ale zobaczcie, że z jego dobrocią i szlachetnością możemy zrobić to, co chcemy. Możemy znaleźć dziecko, które powie: zamieszkał u nas biskup prawdziwy. Modlimy się więcej, wyjaśnia nam Ewangelię. No nawet pomagał mi w lekcjach z matematyki 2 razy. Ile w naszej rodzinie jest dobroci teraz, tak jakby niebo zstąpiło tutaj do nas. Ale możemy też znaleźć innego dzieciaka, które powie: no przez miesiąc przeżywałem dramat. Nie miałem swojego pokoju, bo biskup się tam zainstalował. Cały czas musieliśmy się modlić, nawet na różańcu. Tato szedł rano się golić, a łazienka zajęta, bo ksiądz biskup pod prysznicem. Nie da się żyć. Dlaczego o tym mówię? Bo zarówno dobro, jak i zło przywołują interpretacje. Można zło przedstawić w świetle wspaniałym i majestatycznym i mówić, że to, co jest złe i perfidne, jest najwyższym wcieleniem dobroci i daje szczęście. Można też przewrotnie dobro przedstawiać jako zło. To znamy z Golgoty. Przyszli mówiąc: zejdź z krzyża, a uwierzymy w ciebie, pokaż, że jesteś Mesjaszem. Domenico Sigalini, biskup Palestryny. Wydaje mi się, że ponieważ rozmawiamy dzisiaj na temat końca świata, że trzeba zwrócić uwagę na wrześniowy dzień roku 2011. Domenico wraca z pielgrzymki do sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Valle Pietra. I wracając, jakoś nieszczęśliwie potknął się i runął w przepaść. Od razu przetransportowano go do kliniki Gemelli w Rzymie. No i jego życie wisi na włosku. Okazuje się, że dokonuje się jakiś jego osobisty cud. Mianowicie nie tylko wraca do zdrowia, ale jeszcze we wrześniu wychodzi z tej kliniki. I tak pomyślałem, że to jest taki wstrząs, kiedy człowiek nagle patrzy na swoje życie i widzi, że to życie jest niczym mydlana bańka. Że wcale nie musi być tak, iż będzie kolejny dzień. Że ciąg dalszy nastąpi. I wtedy jest niesamowita okazja, żeby powiedzieć, kończy się mój świat. Kończy się. Ten przeciętny, byle jaki, pełen złości, gniewu, zawiści, kłótni, zemsty, nie chce dalej tak żyć. To znaczy, tutaj stawiam kropkę. Już dalej nie będę w tym świecie, bo staję się innym człowiekiem. Tu jest koniec tego świata, tej marnej egzystencji, byle jakiej, w której żyję tak naprawdę dla nikogo, bo przecież nie żyję nawet dla siebie. O tym pisze inny biskup włoski, arcybiskup Bruno Forte. Tragedią współczesnego człowieka jest choroba samotności, w której człowiek jest niezdolny do komunikowania i kochania. Nie potrafi z ludźmi pogadać po ludzku, ani Boga, który jest miłością, miłować. To jest tragiczne. Dlatego warto zatrzymać się, powiedzieć, nie będzie kolejnych odcinków tej marnej opery mydlanej, tej farsy. Nie mam zamiaru iść przez świat, będąc głupim i okrutnym stworzeniem. Nie. Mam serce zdolne do miłości. Trzeba naprawdę wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, na której odgrywamy ten zły scenariusz, że grzech nas powoli dopada i dusi i dławi i zabiera to, co jest prawdziwe, co jest ludzkie, a przez to Boże. Owszem, może być tak, że nam inni ludzie w tym nie pomagają. To jest tak, jakby człowiek chciał opuścić okręt płynący do nicości po to, żeby wsiąść do łódki, niebieskiej łódki, która płynie w stronę zbawienia. To na tym okręcie będą mówić, hej, nie bądź taki głupi. Na zewnątrz są rekiny, piranie. A tutaj zobacz, jak pięknie gra muzyka, pijemy słodkie wino na naszym Tytaniku, a tam zimna woda i słona. Może być tak, że człowiek lęka się tej zmiany, że odczuwa to jakby unicestwienie, samo unicestwienie, jakby to był koniec jego świata. Mówię o tym, ponieważ nie daje mi spokoju komentarz francuskiego dziennikarza. Bodaj na Twitterze on umieścił taki apel: nie módlcie się za nas. Prosimy, nie módlcie się za nas. Nie chcemy waszej modlitwy, waszej wiary, religii. Mamy tutaj w Paryżu swoją religię. To jest religia muzyki, szampana, pocałunków, śpiewu. Nie chcemy, abyście się za nas modlili. To tak jakby na Tytaniku ludzie zamiast szukać ocalenia i ratować się z uśmiechem, głupim, okrutnym uśmiechem, godzili się na śmierć. Tytanik płynący w stronę nicości i ta łódka niebieska, którą Bóg daje nam, abyśmy płynęli w Jego stronę, w stronę zbawienia. Mówimy dzisiaj o końcu świata i na koniec chcę, żebyśmy wrócili do Polski. Jesteśmy przedziwnym narodem. Tutaj czcimy Matkę Najświętszą. Żeby ten fenomen naszej polskiej wiary zrozumieć, Trzeba pielgrzymować na Jasną Górę i do Ostrej Bramy. Trzeba też przypomnieć sobie o tym, że jest Maryja, która jest Matką Miłosierdzia. I ona nie tylko w Wilnie, ale też tutaj niedaleko stąd, w Skarżysku, nieustannie czeka. I wydaje mi się, że to powierzenie się Matce jest najlepszą receptą, abyśmy przetrwali koniec świata. I na koniec krótka myśl pewnej karmelitanki. Ona nie jest z Polski. To jest chilijska zakonnica, święta Teresa z Los Andes. Mówi tak. Moja matko, spes unika, czyli jedyna nadziejo. Moja matko, kiedy zjawi się przede mną mój sędzia. Ten sędzia to jest Bóg, który przychodzi, aby osądzić nas. Każdego z nas na końcu czasów. Moja matko, kiedy zjawi się przede mną mój sędzia, powiedz mu, że jestem twoją córeczką. To zadanie dla ciebie i dla mnie. Nie teraz, nie myśl, że trzeba wzbudzić intencje i powiedzieć: Maryjo, prowadź mnie, jestem twoim dzieckiem, okaż się moją matką, pod twoją obronę pragnę się uciekać. Nie, nie teraz. Teraz przyjmij to do swojej głowy. Później, chwilę później, zapal światełko i idź. Idź do matki. To może być jakiś obraz w twoim kościele parafialnym. To może być ten wizerunek, który masz na ścianie. Albo zwyczajny obrazek z Maryją. Popatrz na nią. Spróbuj dotknąć jej serca. Spójrz w jej oczy i powiedz: Matko moja, kiedy stanie przede mną mój sędzia, powiedz mu, że jesteś moją matką, że ja jestem twoim dzieckiem. Niech tak będzie.